Bardzo serdecznie Was witam z Nowym Rokiem. Zawsze się cieszę, kiedy mogę się spotkać z Wami. Zazwyczaj jest to na żywo, w Waszych zborach. Wtedy mogę się przywitać, uściskać, zamienić kilka słów. Tym razem znowu witam Was z ekranu. Jest mi niezmiernie miło, choć wolałbym, żeby to było na żywo. Jednak wykorzystujemy technologiczne możliwości, by przekazać ważne treści, które dotyczą nas wszystkich, Kościoła Bożego, Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Najpierw, zanim przejdziemy do rzeczy, zanim przejdziemy do czytania Słowa Bożego, chciałbym Was bardzo serdecznie z Nowym Rokiem pozdrowić i życzyć Wam, żeby ten nowy rok 2024 był rzeczywiście dla Was błogosławiony i spokojny. Ostatnie lata wcale nie były takie spokojne. Wydaje mi się, że ostatnie lata to kryzys za kryzysem, postępujące kryzysy, społeczne wojny, różne wydarzenia, które nie sprzyjały temu, by spokojnie sobie żyć, służyć Bogu i uwielbiać Pana za to. Więc mam nadzieję, że ten nowy 2024 rok będzie dla nas wszystkich szczególnie błogosławiony. Ufam, że będzie błogosławiony w Waszych domach, że to będzie rok obfitości, rok wyzwolenia, rok łaski Pana. Ufam także, że w naszych zborach, w naszych kościołach ten rok będzie szczególnie błogosławiony i Pan będzie dawał nam wspaniałe owoce naszej służby i wspaniałe owoce naszego wysiłku na rzecz Bożego Królestwa. Tego Wam życzę i niech Was Pan Jezus obficie, obficie błogosławi w tym nowym 2024 roku. A dzisiaj chciałbym przekazać kilka słów wizji. Wizji dotyczącej naszego Kościoła, abyśmy mogli się nad tym zastanowić, modlić się, prosić Pana o nowe rzeczy. Ze mną to jest trochę tak, że przeżywam to kazanie wizyjne przez kilka tygodni, czasem nawet przez kilka miesięcy. Zastanawiam się nad tym, czuję, że Pan Bóg daje mi jakieś słowo dla całego Kościoła, więc w moim wnętrzu przeżywam to bardzo mocno, zastanawiam się, ufam, wierzę, że to Pan Bóg osobiście kształtuje moje serce i kształtuje moje myślenie, więc dzisiaj chciałbym się tym z Wami wszystkimi podzielić. Przejdźmy do czytania Bożego Słowa. Księga Jeremiasza, 4 rozdział, wiersz 3 powiada tak. Najpierw czytam z tłumaczenia Fire Bible. Gdyż tak mówi Pan do mieszkańców Judy i Jerozolimy: oszcie sobie ugór, nie siejcie między ciernie. A Biblia Warszawska, ta, którą jeszcze część nas używa, a część już nie, Biblia Warszawska mówi tak: bo tak mówi Pan do mężów judzkich i jeruzalemskich: oszcie sobie ugór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie. Chcę rozmawiać z Wami o nowym zagonie, a więc o nowej, nieznanej dotychczas nam służbie. Nie chcę prosić, abyśmy to, co robimy, zrobili lepiej, zrobili solidniej, z większą pieczołowitością, ale chcę dzisiaj z Wami rozmawiać o sprawach, o rzeczach, o służbach, których być może nie znacie i którymi być może wcale się nie zajmujecie. Innymi słowy, porozmawiajmy o rzeczach nowych. Pan ma dla Ciebie i dla mnie, dla nas wszystkich wizję i zadania. Bo chyba nie chcemy powiedzieć, że takiej wizji i takich zadań Pan dla nas nie ma. Sądzę, że oczywiście, że ma. Aby opowiedzieć trochę o tym, co Pan przygotował dla nas, dla Kościoła Zielonoświątkowego, będę się posługiwał w pewnym sensie taką terminologią ogrodniczą. Chciałbym Was w tę podróż zabrać i pokazać kilka ważnych, istotnych rzeczy. Niech ta symbolika biblijna, symbolika ogrodnicza nam towarzyszy. Nie wiem, czy już Wam opowiadałem, że mój ojciec był ogrodnikiem. Nigdy tego nie lubiłem. Natomiast jako dziecko bawiłem się gdzieś tam między szklarniami, między inspektami. Tam były takie pola, na których działy się różne ciekawe rzeczy. I zauważyłem, że mój ojciec, aby przygotować właściwy plon, on zajmował się kwiatami, miał kopce różnego rodzaju ziemi. czarna ziemia, jakaś taka bardziej brązowa, czasem torf. I zauważyłem, żeby przygotować właściwy plon, piękne kwiaty, a naprawdę wychodziły mu one przepiękne, mieszał różnego rodzaju gleby, żeby znaleźć właściwą glebę dla właściwych kwiatów. A więc użyźniał tę ziemię, dosypywał różnych nawozów, ale pamiętam właśnie to jedno, że bardzo często mieszał te różne ziemię z sobą, żeby te kwiaty właściwie wyszły i właściwie urosły. Nauczyłem się i zauważyłem, że piękne kwiaty nigdy nie były wynikiem ślepego trafu. Oj, udało mi się. Zauważyłem raczej, że wszystkie te kwiaty były wynikiem wiedzy i pracy opartej na tej właśnie wiedzy. Co to nam mówi jako Kościołowi? Pan Jezus Chrystus powiedział nam w Ewangeliach taką przypowieść o czworakiej roli. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale, czytamy o tym w Ewangelii Marka, w 4 rozdziale. Zaintrygowało mnie kilka faktów w tych fragmentach. Po pierwsze, ciekawy fakt jest taki, że plon był 30-krotny, 60-krotny lub 100-krotny. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Pan Jezus wskazuje na tak duże różnice w tym plonie? Gdybym ja miał plon 30-krotny, a ktoś 100-krotny, byłbym bardzo niezadowolony. Bo jak to się dzieje, że ktoś ma 3 razy lepsze rezultaty ode mnie? Nie słyszymy żadnej nagany wobec osoby, która miała tylko 30-krotny plon. Może to wynikało z talentów, może to wynikało z umiejętności, może wynikało z jakichś innych czynników, tego nie wiemy. Pan Jezus chwali tych ludzi, że mieli jakikolwiek plon, 30-krotny, 60-krotny czy 100-krotny. Pan Jezus nie porównywał tych ludzi i nie mówił, że ten jest lepszy, ten gorszy. Stwierdza fakt z zadowoleniem, że ktoś ma w ogóle jakikolwiek plon. Druga rzecz, która zwraca moją uwagę, to sposób powstawania dobrej gleby. Bo jest tam opisana czworaka rola, 4 rodzaje roli i jedna tylko była dobra. Bo na przykład rosnące ciernie nic nie mówią o jakości ziemi, która tam jest. A co mówi ten typ gleby? Że ktoś nie popracował nad tą glebą. Ktoś nie przeorał, nie wybrał cierni, nie użyźnił tej gleby, nie nawiózł tej gleby, tylko prawdopodobnie posiał ziarno na glebę, która nie była przygotowana. Inny rodzaj gleby to gleba, która jest ścieżką. Nie ma nic złego w glebie, która stała się ścieżką. Po prostu ludzie tam chodzą, udeptali ją, ta gleba stała się twarda, ale nic nie mówi ten fakt na temat żyzności tej gleby. Od po prostu ludzie coś z tą glebą zrobili. Należało ją najpierw przeorać, należało ją najpierw spulchnić, należało tam dać nieco nawozu, a potem zabronić ludziom deptać. I wtedy można było zasiać tam odpowiednie ziarno. Kiedy patrzę na tę przypowieść Pana Jezusa o dobrej roli, to myślę o tym, że nie ma w tym ślepego trafu, a jest raczej kwestia nieprzygotowania tej ziemi, tej roli do przyszłego plonu. Kiedy myślę o tym przed moimi oczami, od razu pojawia się Dziki Zachód. Może oglądaliście jakieś filmy o Dzikim Zachodzie, które opowiadają o tym, że ludzie jechali wozami na zachód, żeby objąć swoją działkę, która była gdzieś tam przydzielana im, najprawdopodobniej w okolicach St. Louis, bo tam było centrum, w którym podejmowane były decyzje. No więc ludzie jechali na Dziki Zachód. I kiedy w końcu zdobyli tę swoją działkę, kiedy palikami zaznaczyli, jaki jest ich teren, to minęło kilka lat, zanim przyszły pierwsze plony. Najpierw być może trzeba było wykarczować las, najpierw być może trzeba było usunąć kamienie, najpierw być może trzeba było usunąć jakieś dziwne nierówności, potem trzeba było orać, zapewne orać raz, drugi, trzeci, zmiękczać tę ziemię. I kiedy sobie myślę o tej trudnej pracy, którą mieli ci ludzie zdobywający Dziki Zachód, to widzę ten biblijny obraz. To za mało, że masz ziarno i za mało, że masz ziemię. Tę ziemię trzeba przygotować. Trzeba nad nią usilnie pracować. Trzeba ją zmiękczyć, trzeba ją nawozić, a potem ta gleba będzie mogła przynieść nam właściwy owoc. Może dlatego Bóg w księdze Jeremiasza mówi, byśmy zaorali nowy ugór. Widzisz jakieś możliwości, widzisz jakieś miejsca, ale nie masz możliwości, by rozsiewać ziarno teraz. Więc trzeba popracować, żeby przygotować to ziarno. Zanim zbierzesz plon, a nawet zanim posiejesz, musisz się bardzo dużo napracować, żeby w ogóle myśleć o rozsiewaniu ziarna, a potem o zbieraniu właściwego plonu. Chciałbym zaryzykować stwierdzenie, że bez przygotowań nie warto w ogóle rozsiewać ziarna. Jan Chrzciciel miał zadanie, by przygotować drogę na przyjście Pana Jezusa. Zebrał wokół siebie ludzi. Wszyscy rozmawiali o tym, co głosi Jan. Jan mówił o tym, żeby się ludzie nawracali, że wypełnił się czas, że przybliżyło się Królestwo Boże. Mówił o nadchodzącym Mesjaszu. Więc wszyscy rozmawiali o tym, Bóg niesamowicie go użył. I w pewnym momencie Jan, ten, który przygotował Izrael na pojawienie się Jezusa, Mesjasza, mówi, to jest Mesjasz. Widziałem Ducha Świętego, który zstąpił na niego jak gołębica. Słyszałem głos z nieba. I momentalnie Jezus rozpoczyna służbę przygotowaną dla niego przez Jana Chrzciciela. Ludzie byli gotowi. Ludzie chcieli słyszeć o tym Mesjaszu. Tak się zastanawiam, ile lat Jan musiał pracować, żeby przygotować ścieżkę dla Pana Jezusa. Jak wyglądałoby życie i służba Pana Jezusa, gdyby nie przygotowanie przez Jana? I Bóg przewidział, że Jan musi przygotować ścieżkę dla Jezusa. To olbrzymi błąd, kiedy budujemy swoją służbę, nie widząc, jak wielką rolę spełnia element przygotowań. To wielki błąd, gdy bezmyślnie rozrzucamy ziarno, zapominając o konieczności przygotowania roli, bo nic z tego nie wyjdzie. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, 37 wierszu, Słowo Boże mówi tak. To są słowa Pana Jezusa. Tak właśnie sprawdza się przysłowie. Jeden sieje, a drugi żnie. Ja was posłałem, abyście żeli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. Nigdy nie pogardzajcie ludźmi, którzy przygotowali was do waszej służby. Nie zapominajcie tego, jak wiele tym ludziom zawdzięczacie, bo to Bóg ich wyznaczył do tego, by przygotowali i uformowali wasze serca, wasz sposób myślenia, wasze życie do tej właśnie służby. Praca przygotowawcza. Nigdy nie powinniśmy zapomnieć tego wyrażenia. A dzisiaj do czego Boży lud się przygotowuje? Jest wiele dobrych i błogosławionych dzieł, które nie mogą być realizowane, ponieważ nikt nie zajmuje się przygotowaniem do tego dzieła. Nikt nie głosi Bożego Słowa, nikt nie zachęca w tej sprawie ludzi. Nikt nie zachęca do tego, żeby odczuwać to powołanie i tę służbę całym swoim sercem. Za chwilę na ekranie zobaczycie zdjęcie małych beczułek. Ja mam to w takiej formie, zobaczycie to w lepszej formie na ekranie. Te małe beczułki, które widzicie, to są beczułki w Muzeum Assemblies of God w centrali kościoła w Stanach Zjednoczonych. One miały jeden cel i o tym celu opowiedział mi pewien misjonarz, który dzisiaj jest misjonarzem. Kiedy był małym dzieckiem, w jego zborze były takie beczułki i on każdego tygodnia do tych beczułek zbierał małej wartości monety. Jakiekolwiek pieniądze miał, wrzucał do takiej beczułki, to jest jak skarbonka z takim małym otworem, wrzucał do takiej beczułki, a potem w niedzielę przynosił do kościoła, żeby przekazać te pieniążki, niewielką kwotę, na misję, dla misjonarzy. Kiedy był małym dzieckiem, przygotowywano jego serce do działań misyjnych. Formowano jego myślenie. Pokazywano, jak wielką wartość ma działalność misyjna. Powiedział mi, kiedy dorósł, nie mógł marzyć o żadnej innej służbie. Chciał być misjonarzem. Od dziecka jego serce było w tej sprawie formowane. Istnieje mnóstwo Bożych dzieł, które nie mają miejsca, nie istnieją w świadomości i w sercach Bożego ludu. Pora zacząć o tym mówić. Pora zacząć mówić o tym, do czego nas Bóg przygotowuje. Bo jeśli mentalnie w naszych sercach, w naszym myśleniu nie jesteśmy przygotowani do służby, to nigdy nawet nie będziemy myśleli o tym, że Bóg ma dla nas coś nowego, lepszego, coś wspaniałego, co wynika z Bożego powołania. Pora zacząć o tym mówić. Jak to robić? To jest dobre pytanie. Myślę, że musimy zacząć, kiedy Bóg nam objawia pewne służby, pewne zajęcia, pewne rzeczy, którymi ma się zająć mój kościół lokalny, a może kościół zielonoświątkowy jako całość. Musimy zacząć na ten temat głosić. Głosić na ten temat regularnie. Nie da się formować ludzkich serc, jeżeli na ten temat regularnie nie głosimy. Po drugie, powinniśmy regularnie spotykać się i modlić się o te sprawy. Jakakolwiek to jest służba, ja za chwilę będę mówił nieco konkretniej, wymieniał te służby z nazwy, to chcę wam powiedzieć, że koniecznie musimy się o to modlić. Zaangażowanie w modlitwie do wykonania tej służby jest wielką sprawą. A potem zapraszajmy ludzi, którzy mogą podzielić się świadectwami na ten temat. Jeżeli w naszych sercach jest myśl o misji, zapraszajmy misjonarzy. Jeżeli w naszych sercach jest myśl o wychowywaniu młodego pokolenia do służby i wysyłaniu ich do służby, zapraszajmy ciekawych młodych ludzi, którzy będą mówić o swoim powołaniu, którzy opowiedzą o tym, co Bóg w ich życiu czyni. Malujcie przed oczami ludzi wizję objawioną przez samego Boga. To może zadam inne pytanie, bardzo pozytywne tym razem. Jakie sfery twojego życia to sfery dobrze przygotowane? Bo ktoś ci o tym mówił. Ktoś ciebie do tego zachęcał. Może słyszałeś świadectwa. W moim przypadku, kiedy patrzę wstecz na swoje życie, chcę powiedzieć, że mój umysł, moje serce, moje życie było nieustannie przygotowane do pokochania dzieł Ducha Świętego. Pamiętam, zawsze byłem zachęcany, żeby przeżywać obecność Ducha Świętego, że chcemy proroctw, że chcemy języków, że chcemy tłumaczenia języków, że chcemy śpiewu w Duchu Świętym w naszych zborach. Ja nie potrafię inaczej myśleć. To jest moja konstrukcja teraz. Mój umysł został przeorany. Moja duchowa tożsamość została przeorana i nie wyobrażam sobie Kościoła i życia Kościoła bez tych właśnie rzeczy. Ale ktoś, najpierw Bóg, a potem ci, którzy mieli wpływ na moje życie, wychowali mnie do tego. Druga sfera, która została uformowana w moim życiu, to sfera uwielbienia Pana. Moje serce jest przygotowaną glebą do uwielbienia Pana. Ja kocham uwielbiać Boga. Kiedy jest uwielbienie Boga, nie oceniam Go. Ta pieśń mi się podoba, tamta mi się nie podoba, tak trzeba się modlić. Ja chcę całym sobą, całym sercem oddać chwałę mojemu Bogu. Czy stało się to od razu? Nie. To jest formowanie mojego życia i mojego umysłu. Trzecia sfera, która uformowała glebę mojego serca, to zakładanie kościołów. I być może stało się to stosunkowo później. Ale nie wyobrażam sobie normalnej służby kościoła, w Polsce szczególnie, w naszym kontekście, żebyśmy mogli myśleć o dobrej, realnej służby lokalnego kościoła, nie myśląc jednocześnie o tym, że musimy zakładać nowe kościoły w innych miejscach, gdzie nie ma jeszcze kościoła, szczególnie w takich miejscach. I chcę wam powiedzieć, że ta formacja moja duchowa, ta przygotowana gleba mojego serca, mojej duszy, mojego myślenia sprawia, że ja płonę, kiedy myślę o tych rzeczach, kiedy myślę o dziełach Ducha Świętego, o uwielbieniu, kiedy myślę o zakładaniu kościołów, ja płonę, ja nie potrafię być obojętnym. Dlatego kiedy słyszę jakiekolwiek słowo albo widzę jakiekolwiek możliwości, by to robić, chętnie to robię. I powiem wam więcej. Widzę, jak Pan działa. Widzę plon. Co dzisiaj Bóg mówi do Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce? Przede wszystkim chcę powiedzieć wam jasno, w każdym zborze, masz zacząć czynić coś, czego jeszcze nie robiłeś. Bądź tak przepełniony pasją do tego dzieła, żeby inni zarazili się tą pasją. Zacznijmy przygotowywać serca naszych sióstr i naszych braci pod nowy zagon. Nie tylko te rzeczy, które w tej chwili robimy. Nie tylko to, co już istnieje. Ale pomyślmy, może Pan nas posyła do jakiegoś zadania, posyła do jakiejś służby i musimy przygotować naszych ludzi. Oni są dobrą glebą. Nie narzekajmy i nie przeklinajmy tej gleby. Oni są dobrą, fantastyczną glebą. Ja jestem tego świadkiem. Kochane siostry, kochani bracia. A jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że musimy zacząć formować ich myślenie ku Bożym dziełom, ku Bożym rzeczom, abyśmy mogli nowy zagon zaorać i sprawić, że ten nowy zagon będzie bardzo dobrą glebą. Nie zawiedźmy Pana, kochani. Szczególnie zwracam się do pastorów. Usuńmy ciernie. Nie pozwólmy, by obcy deptali umysły i serca naszych owiec. Zaorajmy nasze życie, zaorajmy nasze myślenie, nasze dusze, żebyśmy mogli doprowadzić nasze życie i nasze serca do użyteczności. A co potem? Mam kilka sugestii i chciałbym, byśmy zastanowili się nad tym. Jesteśmy na granicy osiągnięcia liczby 300 zborów w Kościele Zielonoświątkowym. Chwała za to Panu Jezusowi. I może nawet nie mówi się tak często o tym, ale w ostatnim czasie mieliśmy mnóstwo sukcesów i błogosławieństw, bo powstały zbory tam, gdzie do tej pory nic nie było. Jestem Bogu niezmiernie za to wdzięczny. Ale na całym świecie powstała myśl, że w roku 2033 będzie jubileusz 2000 lat. Od momentu, kiedy Pan Jezus został w niebo wzięty i od momentu, kiedy Duch Święty zstąpił. I wszyscy bracia, wielu przywódców na świecie mówią, to w jaki sposób uczcimy ten jubileusz? Więc są różne projekty, by powstało dużo zborów, by poświęcić się ewangelizacji przez tych następnych 10 lat. Myślałem o Polsce. I myśląc o Polsce, powiedziałem sobie tak. Mamy 300 zborów. Gdybyśmy naprawdę przyłożyli się do tego dzieła, to możemy podwoić liczbę zborów w ciągu 10 lat. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Myślałem o innej liczbie, aż rozmawiając z jednym bratem, to żadna tajemnica, ze Sławkiem Jagiełą, pastorem Sławkiem Jagiełą, który jest odpowiedzialny za misję 700 miast, powiedział mi, a może liczba 700, bo tak promujemy tę liczbę, 700 miast, a może liczba 700 byłaby odpowiednią liczbą na następnych 10 lat, żebyśmy w ciągu 10 lat od pułapu 300 zborów przeszli do pułapu 700 zborów. To byłby cud. Ale może pora, żebyśmy zaczęli o tym myśleć, głosić, orać nasze serca, użyźniać nasze serca, spulchniać glebę naszych serc, modlić się, rozmawiać o tym, planować. I może przez tych następnych 10 lat większość zborów założyłaby jeden nowy zbór. Zobaczcie, jeden nowy zbór, a byłoby kilkadziesiąt może zborów, które założyłyby dwa. Urośniemy do 700 kościołów. Chcę także powiedzieć, że Polska stała się krajem, który otrzymał nadzwyczajne możliwości do oddziaływania duchowego w Europie jak nigdy dotąd. Możemy być misjonarzami. I możemy jako Kościół być błogosławieństwem dla innych. Zaczyna się od tego, że głosimy o tym, że nasz kraj jest krajem misyjnym, że nasz Kościół, Kościół Zielonoświątkowy jest kościołem misyjnym, że poszczególne zbory mają programy, może małe beczułki, do których wrzucamy pieniążki albo większe pieniądze po to, żeby je oddać komuś innemu, przysłużyć się innemu narodowi, być błogosławieństwem dla kogoś. Ja wiele razy o tym mówiłem, więc nie chcę powtarzać pewnych myśli, ale Europa potrzebuje intensywnej zachęty od polskiego kościoła. A to wymaga serca dla tych ludzi. To wymaga modlitwy dla tych ludzi. To wymaga gotowości, by odwiedzać, jeździć, zapraszać. To wymaga też finansów. Czyńmy nowy zagon. Być może nawet tam, gdzie do tej pory są ciernie. Albo może powiemy o młodym pokoleniu. Jestem przekonany, że w stosunku do młodego pokolenia musimy zrobić tak wiele, by dotknąć ich serc. Nie narzekajmy na nich, ale mówmy o pięknie Bożego powołania. O tym, że są wybrani przez Boga i umiłowani, że są tym pokoleniem, które być może zrewolucjonizuje nasz kraj i zrewolucjonizuje nasz kontynent. Dawajmy im mnóstwo zachęty, błogosławmy, módlmy się, a może też dla wielu młodych ludzi, którzy chcieliby rozpocząć ścieżkę służby, zaczniemy zbierać pieniądze, żeby się kształcili, przygotowali do służby pastorskiej czy ewangelisty. Pomóżmy im, zróbmy nowy zagon, żeby dobre rzeczy mogły się dziać. Zdaję sobie sprawę także z tego, że prawdopodobnie Duch Święty będzie pokazywał wielu z was te nowe zagony, o których trzeba głosić, o które trzeba się modlić, na które trzeba dawać pieniądze i także trzeba zachęcać ludzi poprzez świadectwa. Głoś na ten temat raz na miesiąc. Zbieraj pieniądze na ten cel i umożliwiaj, wypychaj ludzi, deleguj ludzi, żeby realizowali swój cel. Kończąc, chciałbym kilka ważnych myśli wypowiedzieć. Mówię te słowa z przeświadczeniem, że wybierzemy albo przyszłość, albo powolne wymieranie. Przyszłość albo powolne wymieranie. Przyszłość to będzie wtedy, kiedy zaorzemy nowy zagon i przygotujemy nowy zagon pod przyszłe plony. Powolne wymieranie, gdy nic zrobić nie będziemy chcieli. Ale wiem i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że Pan Bóg przewidział dla nas coś lepszego i wielkie błogosławieństwo. Dlatego jestem dumny z Kościoła Zielonoświątkowego, jestem dumny z moich pastorów, jestem dumny z moich sióstr i braci, bo wiem, że to są ludzie wybrani przez Boga do wspaniałych Bożych dzieł. Ale dzisiaj zachęcam was, byście się na coś zdecydowali. Zachęcam, byśmy my wszyscy zdecydowali się na usilną pracę. Na zaoranie nowego zagonu. Na wyrzucenie cierni. Na niepozwolenie ludziom deptać po sercach i umysłach naszych sióstr i braci. Przygotujmy te gleby. Niech ona będzie zmiękczona. Niech tam będzie odpowiedni nawóz. Coś, co sprawi, że potencjał do wzrostu dla Bożego Słowa będzie. Zaoszmy nowy zagon i żyjmy, aby mieć przyszłość. Jeśli zostawimy sprawy tak, jak są, być może będziemy głodować. Ale wiem, że Pan dla was, dla nas ma lepsze plany. Pomódlmy się. Panie Jezu Chryste, wyznaję, że Ty jesteś Panem Kościoła. Bardzo jestem Ci wdzięczny, że kochasz ten Kościół i że wybrałeś nas, byśmy zaorali nowy zagon. Dziękuję Ci za przyszłe plony. Dziękuję Ci za dostęp do pracy, do wysiłku, do działania. Dziękuję Ci za możliwości, które stawiasz przed nami. Daj nam też łaskę, byśmy zrobili to w gorliwości. Szczególnie modlę się o to, aby w ciągu następnych 10 lat, jeśli jeszcze nie przyjdziesz po nas, liczba zborów zielonoświątkowych w Polsce sięgnęła 700. Modlę się, abyśmy byli krajem misyjnym, wysyłającym misjonarzy. Modlę się też o młode pokolenie, dziękując Ci, Boże, za tych fantastycznych, wspaniałych młodych ludzi, mających wielki, cudowny potencjał, by poszerzać Boże Królestwo. Ja ich dzisiaj błogosławię. I też proszę Cię, Panie, abyśmy mogli się zająć nimi. Jakąkolwiek wizję dajesz zborowi, jakąkolwiek wizję dajesz Kościołowi, Panie Jezu, oto jesteśmy. By służyć Tobie, by służyć ludziom, by służyć temu krajowi. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Boże Ojcze, i dziękuję Ci za Twoją łaskę. Niech was Bóg błogosławi, kochani, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia gdzieś w zborze.